Tym razem nie w poniedziałek, ale w czwartek. Witają się z wami
Łukasz
i Paweł. Zaczynamy tak co dwa tygodnie. Będziemy mieć w czwartki audycje sportowe. No dzisiaj o czym możemy mówić? Pewnie macie już tego dość, ale jednak i my dodamy swoje trzy grosze, czyli nasza reprezentacja, która, jak to powiedział trener, już były trener, nie umie wygrywać.
Tak. Jak powiedział nasz były już selekcjoner Waldemar Fornalik, no naszym największym problemem jest wygrywanie spotkań. Mamy wszystko, mamy sytuację, mamy dobrych piłkarzy, tylko brakuje zwycięstw.
No tak, nie chciałbym czepiać się trenera Fornalika, no ale okazało się, że jest chyba pierwszym Polakiem, który pojechał do Anglii stracić pracę, a nie po pracę.
To jest takie złośliwe stwierdzenie, chociaż moim zdaniem tą pracę stracił już sobie chyba wcześniej troszeczkę, remisując między innymi na boisku w Kiszyniowie z Mołdawią, czy też z reprezentantami Czarnogóry w Podgoricy.
No to czego brakowało tak naprawdę tej reprezentacji trenera Fornalika? Bo raczej zaangażowanie, przynajmniej w tych ostatnich spotkaniach, jakieś tam było, sytuacje były, no nie było bramek.
Nie było bramek, to jest właśnie jeden z takich największych minusów, ale to, co rzuciło się w oczy, to na pewno gra defensywna. W każdym spotkaniu musiał być jeden co najmniej taki bardzo brzemienny w skutki błąd któregoś z naszych obrońców.
No, mówiliśmy o jednym obrońcu z Legii Warszawa. Nawet jedna firma produkująca pewnie tablety mogłaby się reklamować sławnym hasłem, ale w spotkaniach z Ukrainą i Anglią dwa takie same błędy popełnił Wojtkowiak i po tych dwóch błędach traciliśmy bramki.
Pamiętam, jak nie tylko dziennikarze, nie tylko kibice, ale również internauci nabijali się właśnie z Jakuba Wawrzyniaka, naszego etatowego lewego obrońcy. No okazuje się, że jednak są zawodnicy, którzy również potrafią popełniać proste błędy, no i niestety padło na Grzegorza Wojtkowiaka w tych dwóch ostatnich spotkaniach.
No ale nie popisał się chociażby taki zawodnik jak Robert Lewandowski. On biegał po całym boisku, był wszędzie, rozgrywał, ale jak miał te 200% sytuacje, to nie potrafił ich wykorzystać.
No i to jest właśnie chyba największy problem gry w reprezentacji Roberta Lewandowskiego, no bo jak jeszcze niedawno narzekał, że tych sytuacji nie ma, to okazuje się, że te, które sobie sam stworzył albo stworzyli mu koledzy, no niestety marnuje.
Według mnie to tak trochę brakowało w tej reprezentacji takiej drużyny. Przecież Ukraińcy mają teoretycznie o wiele słabszych zawodników, potrafili zająć w tej grupie drugie miejsce, wygrać z nami i to dwa razy. A u nas zdarzały się akcje, ale to były takie przebłyski pojedynczych zawodników, a nie było właśnie jakiejś takiej taktyki grania drużynowego. Nie było widać tak serca tej drużyny.
Rzeczywiście, no ale nie mogło być inaczej, patrząc na to, ilu piłkarzy podczas eliminacji wypróbował selekcjoner Fornalik. Znalazłem w jednej z gazet takie zestawienie, gdzie wyliczono, że prawie 40 piłkarzy w 9 spotkaniach o punkty, oczywiście tych eliminacyjnych, nie licząc tego ostatniego meczu z Anglią, wypróbował trener Fornalik. No to jest bardzo dużo.
No tak, to nawet w tym pierwszym spotkaniu ci zawodnicy, którzy grali w pierwszym spotkaniu z Anglią, to tylko 3 takich zagrało w drugim spotkaniu. Czyli to też o czymś świadczy. No te eliminacje, kolejne eliminacje, bo przecież 4 lata temu w RPA też nas nie było za nami, ale może dobrze, nie zajmujemy miejsca jakiejś lepszej drużynie.
No pewnie tak. No,
chociaż gdybyśmy, na pewno nam szkoda jako kibicom.
Oczywiście, ale gdybyśmy pojechali na Mundial do Brazylii, który już będzie odbywał się za rok, niecały rok w zasadzie, podejrzewam, że skończyłoby to się jak za kadencji trenerów Jonasa i Engela, czyli pojechalibyśmy jako tak zwani turyści, a więc zagrać 3 mecze, jak to mówią, mecz otwarcia, mecz o wszystko, no i ten 3 mecz o honor.
No ale tego na pewno już nie doświadczymy i na drugi dzień po porażce z Anglią stało się to, co stać się musiało, czyli trener Fornalik swoją pracę stracił, ale Boniek chyba zachował się do końca fair wobec trenera. Nie przedstawił już na tej konferencji jego następcy, tylko zapowiedział, że chociaż jakieś tam plany już ma, to ten nowy trener zostanie ogłoszony dopiero za jakieś 2 tygodnie.
No i już oczywiście ruszyła lawina spekulacji, kto będzie tym nowym selekcjonerem.
No tak, internauci oczywiście są najlepsi i mówią, że selekcjonerem powinien być sam MacGyver, bo tylko on potrafi zrobić coś z niczego.
To jest no tak naprawdę jeden z głównych kandydatów, tak sobie żartując, ale naprawdę jest to spory problem, bo kandydatów z Polski wielu takich nie ma, a internauci przede wszystkim narzekają na brak wyników tych naszych krajowych trenerów. No z kolei za opcją zagraniczną również wielu kibiców tutaj optuje, jednak wydaje się, że tutaj ciężko będzie znaleźć kogoś, kto potrafiłby tutaj z naszej drużyny wydobyć jeszcze coś więcej. Przede wszystkim szukamy kogoś doświadczonego, a takich wolnych i tanich szkoleniowców jest mało.
No i szukamy kogoś o mocnych nerwach, no bo w naszym kraju mamy pewnie jakieś 38 milionów znawców piłki.
Tak, i jeszcze kilka milionów za granicą.
Tak, i trener kadry narodowej no nie ma łatwego życia, a już ten nowy trener zadebiutuje, prowadząc reprezentację 15 listopada, wtedy na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Nasza kadra zagra tylko towarzyskie spotkanie z Słowacją. No tak jak mówiłem wcześniej, tego selekcjonera powinniśmy poznać za jakieś niecałe 2 tygodnie.
I jeszcze tak dodam, kończąc może już ten wątek naszej reprezentacji, odnośnie losowania kolejnych eliminacji, znalazłem informację, że no niestety nasza reprezentacja w kolejnych losowaniach, a więc już w tych do eliminacji Mistrzostw Europy we Francji w 2016 roku będzie rozstawiona z 4 koszyka, z 4 na 6 możliwy.
A nie wiem, czy wiesz, ale przed spotkaniem z Anglią była jeszcze możliwość, żebyśmy byli w 3 koszyku, tylko musielibyśmy z Anglikami wygrać jakieś 15-0.
Tak, a Czarnogórcy jeszcze musieliby do tego przegrać z Mołdawią, coś zresztą stało, no ale jednak nie było cudu na Wembley i Polacy z Anglikami przegrali.
To tyle, jeżeli chodzi o temat naszej reprezentacji, i wracamy za chwilkę. Na pewno lepszą średnią występów na mundialu Od Polski będzie miała reprezentacja Bośni i Hercegowiny, ledwo co zresztą powołana do życia, a już mają pierwszy awans, zagrają na Mistrzostwach Świata w Brazylii za rok. Nie tylko oni, chociaż to jest chyba największa niespodzianka, patrząc na ich towarzystwo, bo na pewno zagrają też na Mistrzostwach Włosi, Holendrzy, Belgowie, Szwajcarzy, Niemcy, Rosjanie, Anglicy i Hiszpanie.
A więc zestaw naprawdę bardzo mocny. No a co do Bośniaków, moim zdaniem to niespodzianki tutaj nie ma, bo oni już we wcześniejszych eliminacjach odpadali dopiero w barażach. Mają bardzo dobrą generację piłkarzy na czele z Edinem Dzeko z Manchesteru City i Miralemem Pjaniczem, zawodnikiem Romy. No i naprawdę ta reprezentacja z strefy europejskiej prezentuje się no, bardzo imponująco.
Rzeczywiście, tak jakby popatrzeć na te ekipy, które już mają ten awans pewny, to jakichś niespodzianek nie ma.
Tylko no bo chyba Szwajcaria tak troszkę odstaje poziomem od reszty.
Bo nawet jeżeli spojrzymy na Belgię, no to Belgia teraz przerasta niektóre te reprezentacje. Naprawdę mają super pokolenie.
Belgia to jest nawet jeden z faworytów do medali w przyszłym roku w Brazylii, tak już niektóre opinie się pojawiają. No i nie ma się co dziwić, tacy zawodnicy jak Hazard, czy Lukaku, czy na przykład Marouane Fellaini, Thomas Vermaelen, można wymieniać by długo.
No jak nie za rok, to za 5 lat, bo oni są jeszcze bardzo młodzi.
Albo na Euro już we Francji.
Tak, a w barażach z Europy, o tu jest więcej niespodzianek, zagrają takie potęgi jak Francja, Portugalia, no i trochę mniej mocne europejskie zespoły jak Chorwacja, Szwecja, Grecja, Islandia, Rumunia i Ukraina.
Ja myślę, że postawa Islandii to jest zdecydowanie największa sensacja z tych eliminacji w Europie, no bo kto spodziewał się, że zespół z wyspy, który nawet nie ma 1 miliona mieszkańców tak naprawdę, zdoła zakwalifikować się do tych baraży właśnie o prawo gry w mundialu.
Lepsi są od Legii Warszawa.
No można tak powiedzieć, ale naprawdę postawa Islandii godna pozazdroszczenia. No i jeszcze jedna rzecz, która mnie tu zaskakuje, rozstawienie Grecji w tych barażach. Ale to chyba wynika z tego, że nabijali sobie ranking FIFA w meczach towarzyskich ze słabymi rywalami. No nie oszukujmy się.
No, kiedyś tak robili bodajże Norwegowie, no ale nic dobrego z tego im nie wyszło. Zobaczymy, jak to się skończy w przypadku Grecji. Co do obecności Francji w tych barażach, no to nie dziwi, bo mieli oni za przeciwnika w grupie Hiszpanii, Mistrzostw Świata i Europy. Ale Portugalia przegrała grupę z Rosjanami.
I to też na pewno jedna z większych niespodzianek, no ale przekonamy się w barażach, kto tutaj dostał się przypadkiem, a kto solidnie na to zapracował.
Te mecze barażowe już niedługo, bo pierwszy rozegrany zostanie 15, a drugi 19 listopada. No i po 19 będziemy już wiedzieć, kto z Europy zagra w Brazylii. Ale ciekawie jest też na innych kontynentach. Ze strefy afrykańskiej awansuje 5 zespołów, ale tutaj jeszcze nie ma żadnego awansu, bo tam kwalifikacje trwają. Natomiast ze strefy azjatyckiej, tak tutaj mamy rozpisane, jest do zajęcia 4,5 miejsca. Pół, no bo piąta drużyna gra baraż. Na razie ze strefy azjatyckiej awansowała Japonia, Australia, która od niedawna gra w tej strefie, Iran i Korea Południowa.
Czyli raczej przeważnie te zespoły, które od zawsze liczyły się w strefie azjatyckiej. No i tylko szkoda Korei Północnej, która sprawiła niespodziankę niedawno.
Po ostatnim mundialu po prostu rozsypała im się drużyna, nie z ich winy, tylko pewnie z
winy władz. To decyzja polityczna.
Tak. Nie ma kto grać z piłkarzy, bo tych piłkarzy nie ma pewnie. Ze strefy z Ameryki Południowej też 4,5 miejsca awansowała Argentyna, Kolumbia, Chile i Ekwador. No i oczywiście Brazylia, której tu nie liczę, bo Brazylia jest gospodarzem. No,
najbardziej chyba zaimponowała z tych wszystkich drużyn w Ameryce Południowej Kolumbia, która wraca na mundial po bodajże 16 latach przerwy. Pamiętam rok 1998 i Carlos Valderrama, taki charakterystyczny zawodnik, to był ich lider. No i teraz mają naprawdę też świetne pokolenie z Radamelem Falcao, więc ten awans nie dziwi.
Z drugiej Ameryki 3,5 miejsca, no i awansowały tradycyjnie, można powiedzieć, Stany Zjednoczone, ale poza tym to niespodzianka, bo drugie i trzecie miejsce dla Kostaryki i Hondurasu, nie ma tu Meksyku, który dopiero na czwartym miejscu.
No i trzeba przyznać, że Meksykanie dość szczęśliwie zajęli to czwarte miejsce, bo gdyby nie zwycięstwo w bezpośrednim meczu z piątą w tabeli Panamą, nie byłoby ich nawet w tych barażach.
No i teraz trzeba powiedzieć, jak te baraże wyglądają. No, Meksyk i Urugwaj jednak będą mieć dosyć łatwo i powinny te reprezentacje bez problemu awansować do Mistrzostw Świata, bo Urugwaj, piąty zespół Ameryki Południowej, zagra z piątym zespołem z Azji, którym jest Jordania, a Meksyk zagra ze zwycięzcą Oceanii. Tym zwycięzcą mogła być tylko Nowa Zelandia.
Czyli można krótko to podsumować, że każdy rezultat niż zwycięstwo w dwóch meczach Urugwaju i Meksyku będzie sensacją.
No i to tyle, jeżeli chodzi o te eliminacje do Mistrzostw Świata w 2014 roku. Za rok w Brazylii naprawdę będzie ciekawie. Trochę lepsze nastroje mamy po spotkaniach naszej reprezentacji młodzieżowej do lat 21, chodzi oczywiście o piłkę nożną. Ona bierze udział w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Te mistrzostwa odbędą się dopiero w roku 2015 w Czechach, a są one możliwością do zakwalifikowania się do olimpiady. Do olimpiady też w Brazylii, czyli takie małe podobieństwo. W tych eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Europy 2015 Jest aż 10 grup, dwie sześciozespołowe, a reszta po 5 zespołów. My trafiliśmy do grupy z Turkami, Szwedami, Grekami i Maltańczykami. Z tych grup awansuje oczywiście lider i cztery zespoły z drugich miejsc z najlepszym bilansem, ale później jeszcze te 14 zespołów zostanie podzielonych na pół, no i zostaną rozegrane mecze play-off i dopiero 7 drużyn awansuje i dołączy do reprezentacji Czech, czyli na tych mistrzostwach zagra tylko 8 drużyn, a co ciekawe, na igrzyska w Rio pojedzie tylko 3 najlepsze drużyny, czyli tylko 3 zespoły z Europy mogą reprezentować Europę na Olimpiadzie. To jest dosyć mało.
Jest to dosyć mało, ale też zauważmy, że w Olimpiadzie troszeczkę mniej bierze udział drużyn niż to ma miejsce na przykład w Mistrzostwach Świata. Dla młodych Polaków chyba najlepszym wyjściem będzie po prostu zwycięstwo w grupie, żeby później nie walczyć niepotrzebnie w barażach. No i póki co nasi młodzi piłkarze do lat 21 prezentują się bardzo solidnie w naszej grupie eliminacyjnej.
Bardzo dobrze u siebie, gorzej na wyjeździe. Rozegrali na razie 5 spotkań, wygrali 2-0 z Maltą, gole Milika i Hrabka. Wygrali też u siebie z Turcją 3-1 po 2 bramkach Milika i 1 Bartłomieja Pawłowskiego. Później jednak przegrali na wyjeździe ze Szwecją 1-3, ale niedawno tej Szwecji się zrewanżowali, to bardzo dobrze, bo wygrali 2-0 u siebie po bramkach Furmana i Żyro, obydwaj z Legii. No ale w ostatnim spotkaniu niestety przegrali z Turcją, z bardzo dobrą zresztą ekipą Turcji, 0-1, no i przez to spadli na drugie miejsce w tabeli.
No i dla Polaków jeszcze zostały 3 spotkania do rozegrania, 2 mecze z Grekami oraz 1 spotkanie z Maltą. To właśnie pozostało do końca eliminacji dla Polaków. Na razie nasza drużyna ma 9 punktów po 5 spotkaniach i bilans bramkowy 8-5. No i co ciekawe, na rewanż z ekipą grecką będzie trzeba czekać aż 10 miesięcy. Miejmy tylko nadzieję, że zgranie w tym czasie nie będzie szwankowało.
No to już będą na pewno inni zawodnicy, bo ci, co grają teraz, skończą wtedy 21 lat. A z Maltą zagramy 15 listopada na wyjeździe. Z Grecją pierwsze spotkanie u siebie 19 listopada. No a to spotkanie ostatnie, o którym mówiłeś, dopiero 9 września 2014. To tyle, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Teraz parę informacji niepiłkarskich.
No właśnie, i zaczynamy od tenisa. Dobra informacja z turnieju ATP w Sztokholmie. Jerzy Janowicz, który wrócił po kontuzji, pokonał Guillermo Garcia Lopeza. To zwycięstwo Polaka, które było w rozmiarach 6-2, 6-1, pozwoliło mu awansować do ćwierćfinału turnieju właśnie w Sztokholmie. I w kolejnej rundzie Polak zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku Ernest Gulbis, Igor Seisling. I jeszcze jedna informacja tenisowa. Katarzyna Piter po sensacyjnym wyeliminowaniu rozstawionej z numerem 4 Kirsten Filipkens tym razem pokonała kolejną wyżej rozstawioną rywalkę. W meczu o ćwierćfinał turnieju WTA w Luksemburgu Polka pokonała 2-1 Janinę Wickmajer. To jest oczywiście największy sukces w jej dotychczasowej karierze singlowej, a w półfinale 22-letnia poznaniaka zmierzy się z Niemką Aniką Beck.
Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich kubiców, dla wszystkich kibiców, przepraszam, Roberta Kubicy. No Robert na razie w zawodach, w rajdach jeździ w tej drugiej klasie trochę gorszej WRC 2. Jest liderem, chociaż nie startował we wszystkich rajdach. No ale w tym ostatnim rajdzie dostanie szansę, żeby pojechać samochodem klasy WRC. No już nie możemy się doczekać, jak mu pójdzie ten rajd od 13 do 17 listopada w Wielkiej Brytanii. Coś dla kibiców żużla. Większość klubów żużlowych z naszej Ekstraligi domagała się zniesienia KSM-u, ale prezes Polskiego Związku Motorowego Andrzej Witkowski obiecał rok temu, że regulamin ustanowiony wtedy będzie obowiązywał przez 3 lata i się tego twardo trzyma. Zobaczymy, czy nie ulegnie nie ulegnie presji klubów żużlowych. No na razie twierdzi, że KSM zostanie zniesiony.
W sportach zimowych, w szczególności w skokach narciarskich, szykują się kolejne zmiany odnośnie zasad przeprowadzania konkursów. I tak Międzynarodowa Federacja Narciarska wprowadza nowości w zawodach Pucharu Świata w skokach. Kibice na trybunach i zawodnicy będą widzieli na zeskoku komputerowo zaznaczoną linię wskazującą odległość, którą trzeba uzyskać, by objąć prowadzenie. Koncepcja ta została przedstawiona oczywiście przez dyrektora Pucharu Świata Waltera Hofera. Technika ta ma zadebiutować już w tych pierwszych zawodach w tym sezonie w cyklu Pucharu Świata, a więc w niemieckim Klingenthal w dniach 22-24 listopada.
Ku uciesze fanów siatkówki rozkręca nam się sezon Plus Ligi. W pierwszej kolejce mistrz Polski Asseco Resowia Rzeszów pokonała 3-0 zespół z Bielska Białej. Zaksa Kędzierzyn Koźle wygrała 3-0 z Czarnymi Radą. PGS Krabbełchatów, która chce powrócić na tron mistrzowski, wygrała 3-1 z Lotosem Tref Gdańsk. AZS Politechnika Warszawa pewnie znowu kolejny sezon będzie chciała sprawiać niespodzianki. Na razie bardzo dobrze go zaczęła od wysokiego zwycięstwa 3-0 z zespołem Efektora Kielce. Transfer Bydgoszcz, no tamten sezon wspaniały, a ten rozpoczęty od porażki 1-3 z zespołem z Częstochowy. Jastrzębski Węgiel przegrał u siebie 1-3 z Olsztynem, a wczoraj Super Puchar Polski wywalczyła ekipa mistrzów Polski Asseco Resowia, wygrała 3-2 z Zaksą Kędzierzyn Koźle.
No i na koniec informacja z Grand Prix Japonii. Kolejne zwycięstwo w tym cyklu zawodów Sebastiana Vettela, a więc Niemiec, wygrał 5 zawody z rzędu. Za 2 tygodnie Vettel powinien świętować 4 z rzędu Mistrzostwo Świata. Drugi na torze Suzuka był Mark Webber, a trzeci Romain Grosjean. I podium klasyfikacji kierowców. Na pierwszym miejscu oczywiście Sebastian Vettel, na drugim Fernando Alonso, a na trzecim Kimi Raikkonen.
Dziękujemy już dzisiaj za uwagę. Do usłyszenia za 2 tygodnie w czwartek. Byli z wami
Łukasz
i Paweł.